Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 51. Katastrofa kolejowa pod Eszede. Plan na ten odcinek był początkowo zupełnie inny i zamierzałem opowiedzieć historię katastrofy kysztymskiej, bo bardzo ładnie zgrywało się nam to z odcinkami Plutopii, a generalnie jest to wydarzenie, o którym raczej mało kto słyszał, a przecież była to jednak katastrofa nuklearna. Tylko że w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyło się dość sporo w tematach kolejowych i postanowiłem lekko przerobić plan i odłożyć ten temat jeszcze o tydzień, a teraz poruszyć właśnie kolejowe tematy. Poza tym to będzie taki odcinek rozgrzewkowy po przerwie, kiedy publikowałem tylko kolejne odcinki Plutopii i myślę, że dobrze będzie właśnie w taki sposób wrócić do naszych poniedziałkowych odcinków o katastrofach. Ja sobie przypomnę, jak się to robi, a wy będziecie mieli tradycyjne odcinki co poniedziałek i miejmy nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie braku czwartkowego odcinka książki. Wysiadłem. Po prostu wysiadłem. Osiągnąłem punkt zmęczenia, w którym nie miałem nawet ochoty patrzeć na mikrofon, a co dopiero siadać do niego, nagrywać, montować i tak dalej. Potrzebowałem odrobiny wolnego, zwłaszcza że teraz czeka mnie jeszcze większy nawał pracy, żeby przed lipcem zrobić sobie chociaż minimalny zapas jednego czy dwóch odcinków, które będę mógł wrzucić, będąc na urlopie zupełnie poza zasięgiem cywilizacji. Uczelnia też nie pomaga, bo mimo że teoretycznie na studiach zaocznych mam dwa zjazdy w miesiącu, to jednak egzaminy odbywają się co weekend, a czasem nawet w środku tygodnia, co przy moim trybie pracy potrafi być sporym utrudnieniem. Teraz wyobraźcie sobie, jak się śmiałem, kiedy usłyszałem w radio reklamę mojej uczelni, w której jest mowa o łączeniu studiów z pracą. Chyba ktoś zapomniał dodać, że pod warunkiem pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, ale okej. No dobra, koniec marudzenia i bierzemy się za kolejny, kolejowy temat. Jeśli śledzicie mój profil na Instagramie, to ostatnio wrzucałem w relacjach, że w Bawarii doszło do katastrofy kolejowej, w której wykoleił się pociąg DB Regio, a śmierć na miejscu poniosły 4 osoby, piąta ofiara zmarła nieco później w szpitalu. Miało to miejsce 3 czerwca. Oczywiście jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby móc mówić o przyczynach tej katastrofy i możemy snuć jedynie domysły lub też jak na śledczych przystało przyjąć kilka hipotez, a potem odrzucać te nie znajdujące potwierdzenia w dowodach. Przede wszystkim pociągi nie wykolejają się bez konkretnej przyczyny. Może to być jakaś usterka techniczna taboru, jak pęknięcie zestawu kołowego, ukręcenie przegrzanego czopa osi, pęknięcie ramy wózka, nalepy na zestawach itd. Może to być przyczyna związana ze stanem infrastruktury, jak pęknięcie szyny, wychlapy, wyboczenia i cała masa innych. Może to być przyczyna wynikająca z błędu człowieka, jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez maszynistę prowadzącego skład. To wszystko musi zostać zbadane i dopiero wtedy będziemy mogli w jakimś odcinku opowiedzieć sobie tę historię. Teraz przed śledczymi mnóstwo pracy, kiedy jedne hipotezy będą odrzucane dość szybko, jak na przykład ta, że do katastrofy mogły doprowadzić nalepy na zestawach kołowych wagonów, ponieważ w wagonach wyposażonych w hamulce tarczowe nalepy właściwie nie występują. Inne zaś będą utrzymywały się dość długo i któraś z nich odpowie na wszystkie nasze pytania. Dlaczego więc wspominam w ogóle o tej historii, skoro do jej wyjaśnienia jeszcze daleko? Ze względu na datę. 3 czerwca to dla niemieckich kolejarzy data dość szczególna, podobnie jak dla nas 19 sierpnia. My wspominamy wtedy największą w naszym kraju katastrofę pod Otłoczynem, w wyniku której śmierć poniosło 67 osób, natomiast nasi sąsiedzi zza Odry myślami są wtedy pod Eszede, gdzie właśnie 3 czerwca 1998 roku wykoleił się ekspres ICE 884 relacji Monachium-Hamburg. Jest to w sumie historia, jak i wiele. Usterka techniczna, brak odpowiedniego nadzoru i kontroli, niezbyt udany projekt i w efekcie ginie 101 osób, a 88 odnosi poważne obrażenia. Ale żeby zrozumieć, co tak dokładnie się stało, musimy się cofnąć o mniej więcej 2 dekady, kiedy to w zupełnie innym kraju powstał zupełnie inny pociąg. Nie da się rozmawiać o europejskich kolejach wysokiej prędkości, nie wspominając o TGV. Podobnie jak nie da się omówić europejskiej historii, nie wspominając o Napoleonie. Bo to właśnie we Francji w latach 60. w ogóle narodziła się koncepcja kolei dużych prędkości. Jasne, ktoś może powiedzieć, że przecież już w 64. roku otwarto pierwszą, nową, główną linię. Bo właśnie to w dosłownym tłumaczeniu oznacza słowo Shinkansen. Ale powiedzmy sobie szczerze, że Japończycy podeszli do tematu zupełnie inaczej i całą swoją sieć KDP musieli zbudować od zera. A Francuzi w dużej mierze planowali wykorzystać tory już istniejące. Kolejną różnicą było to, że początkowo zakładali, zakładali wykorzystanie jako napędu turbiny gazowej. I tak powstało ETG. Jednak w latach 70. nastąpił kryzys naftowy i ceny ropy i gazu znacznie podskoczyły, co skłoniło inżynierów do poszukiwania innych źródeł zasilania. Nie wymyślili nic nowego, rozwiązania były już od dawna znane i była to oczywiście energia elektryczna dostarczana poprzez sieć trakcyjną, a akurat Francja ze swoimi elektrowniami atomowymi dysponuje bardzo stabilnym systemem energetycznym i pójście w tym kierunku było zdecydowanie dobrym rozwiązaniem. 27 września 1981 roku uruchomiono połączenie na trasie Paryż-Lyon z prędkością dochodzącą do 260 km na godzinę. Francuzi szybko polubili nowy, szybki i stosunkowo tani pociąg, a kolejne połączenia wyrastały jak grzyby po deszczu, skracając przejazdy między głównymi miastami Francji. Jeszcze w ramach ciekawostki warto dodać, że w 2007 roku to właśnie specjalnie przystosowany skład TGV ustanowił rekord prędkości pociągu, który do dzisiaj wynosi 574,8 km/h. Żeby to uzyskać, zwiększono moc łączną jednostek napędowych do ponad 26 tysięcy koni mechanicznych i oczywiście ktoś może powiedzieć, że Japończycy już pojechali szybciej, przekraczając 607 km/h, ale zrobili to na kolei magnetycznej, więc jest to zupełnie odrębna gałąź technologii i to tak jakby porównywać silniki spalinowe z odrzutowymi. Niby to napędza i to napędza, ale jednak różnice są spore, no i pojazd z silnikiem odrzutowym potrzebuje specjalnego toru, a ten ze spalinowym pojedzie po tym, co już mamy. No ale dość tych dygresji. Ruszyły pierwsze połączenia TGV we Francji, jest początek lat 80. A co wtedy robili Niemcy? Nic. No dobra, nie to, że nic, ale albo korzystali z dość klasycznych rozwiązań w postaci lokomotyw spalinowych i elektrycznych bez wprowadzenia jakichś wielkich innowacji, albo też próbowali wynajdywać kolej na nowo z dość marnymi skutkami. Przykłady? W latach 50. wprowadzono, albo bardziej próbowano wprowadzić serię 790. Brzmi to dość zagadkowo i nawet dość profesjonalnie, ale kiedy zdamy sobie sprawę, że był to autobus bardzo ogórkowatego kształtu, który po wjechaniu na tory miał dokładane wózki kolejowe i mógł się poruszać zarówno po drodze kołowej, jak i żelaznej, to robi się zabawnie. Wycofano je z eksploatacji w 1967 roku, chociaż i tak każdej zimy rezygnowano z ich użytkowania na torach, bo było to zbyt problematyczne. Nie oznacza to jednak, że z ciekawych pomysłów zrezygnowano. W połowie lat 90. próbowano wprowadzić autobusy szynowe serii 670, które swoim wyglądem przypominały po prostu londyński piętrowy autobus na stalowych kołach. I ten pomysł okazał się niewypałem i wyprodukowano zaledwie 7 sztuk. Jedną z nich miałem okazję zobaczyć w 2013 roku, kiedy byłem na szkoleniu w Deutsche Bahn. I powiem wam, że ten widok wywoływał jakieś takie dziwne uczucia we mnie. Tam się po prostu nic nie zgadzało. Pojazd był za wysoki, z przodu zupełnie płaski, posadowiony zaledwie na dwóch osiach. No widok zupełnie absurdalny. Legenda głosi, że sam projekt wziął się stąd, że szef DB Hans Dürr narysował go po prostu na serwetce i konstruktorzy opracowali go na podstawie tego szkicu. Oczywiście wspomniane pojazdy nie mają znaczenia dla naszej historii, ale pokazują, że koleje niemieckie to nie koncern BMW i bardzo często spóźniały się z wieloma pomysłami, szukały dróg okrężnych albo na skróty i zamiast korzystać z doświadczeń innych, wolały same eksperymentować. To nam jeszcze wróci. No ale kiedy we Francji ruszały pierwsze pociągi TGV, Niemcy chyba trochę pozazdrościli swoim sąsiadom szybkiej kolei i postanowili stworzyć własne pociągi. W 1981 roku, kiedy otwarto to pierwsze połączenie z Paryża do Lyonu, Francuzi mieli już niemal 20 lat doświadczeń z prędkościami do 200 km/h oraz 7 lat i ponad 5 tysięcy jazd testowych, podczas których przejechano 1 000 000 kilometrów w zakresie prędkości pomiędzy 250 a 300 km/h, a nawet go przekraczając. W wielu opracowaniach znajdziemy informację, że Deutsche Bundesbahn rozpoczęły pracę nad kolejami dużej prędkości w latach 70. Jest to stwierdzenie o tyle ciekawe, że nic z niego zupełnie nie wynika. I dopiero rok po otwarciu pierwszego połączenia TGV, niemieckie DB zamówiło pierwszą jednostkę ICE. Rozwinięcie tego skrótu to po prostu Intercity Experimental. Prace nad projektem i budową trwały kolejne niemal 4 lata i był on gotowy do jazd próbnych w listopadzie 1985 roku, akurat na 150-lecie pierwszej linii kolejowej w kraju. Od tego momentu ruszyły testy oraz akcja promocyjna. 1 maja 1988 roku ten zespół trakcyjny pobił dotychczasowy rekord prędkości, osiągając 406,9 km na godzinę. W 1989 roku podczas swojej wizyty w RFN oglądał go Michaił Gorbaczow. Skład pojawiał się też przy różnych okazjach w całym kraju, promując kolej i zapowiadając zmiany w połączeniach dalekobieżnych. W ten sposób marnowano sporo czasu, który mógł zostać wykorzystany na testowanie. Wspomniałem już, ile doświadczenia zdobyli Francuzi podczas swojej eksploatacji nowych pojazdów, a nie dodałem, że pierwsze dwie sztuki TGV wyszły z fabryk w lipcu 1978 roku, czyli na ponad 3 lata przed otwarciem pierwszej linii. Te dwie sztuki zostały przez ten czas niemal zajechane do szczętu, a lista wykrytych wad i usterek miała 15 tysięcy pozycji. Wszystkie zostały usunięte jeszcze zanim wyprodukowano pierwszy seryjny egzemplarz. ADB bawiło się w wizyty i promocje. Niszczy to trochę wizerunek dokładnych i wręcz pedantycznych Niemców, a czas na zdobywanie doświadczeń uciekał. W 1989 roku rozpoczęto produkcję seryjnego modelu, który otrzyma oznaczenia seria 401, a szerzej znany będzie jako ICE1. Zaledwie 4 lata doświadczeń, przerywanych pokazami i promocjami, uznano za wystarczające do budowy pociągu osiągającego prędkość maksymalną 280 km na godzinę. Ale seryjna produkcja ruszyła i do 1993 roku wyprodukowano 60 zespołów trakcyjnych składających się z 2 wagonów napędowych na obu końcach oraz 12 wagonów pomiędzy głowicami napędowymi. Było to typowe rozwiązanie, jakie stosowano w tamtym okresie, właściwie w większości tego typu zespołów trakcyjnych. Ma to swoje plusy, ponieważ pozwala w łatwy sposób wymieniać uszkodzone wagony napędowe, ale obniża komfort podróży, ponieważ każdy wagon ma swoje wózki, a nie tak jak się to robi dzisiaj, tak zwane wózki Jakobsa, które stanowią połączenie między dwoma sąsiadującymi wagonami, dzięki czemu bieg pociągu jest spokojniejszy, a drgania boczne mniej odczuwalne. I tu właśnie objawia się podejście niemieckich konstruktorów do tematu. Można było zastosować tłumiki drgań bocznych, można było zastosować przekładki metalowo-gumowe między zestawem kołowym a ramą wózka, można było zastosować poduszki pneumatyczne między ramą wózka a pudłem wagonu. Wiele rzeczy można było zrobić. Postanowiono natomiast spróbować coś, czego jeszcze nikt nie próbował. Zdecydowano się na zastosowanie warstwy gumy między obręczą a kołem bosym. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, dlatego już tłumaczę i objaśniam. Do dzisiaj w wagonach stosuje się koła obręczowane. To trochę tak jak w samochodzie, gdzie na felgę zakładamy oponę. Koło bose jest w tym kolejowym rozumieniu właśnie tą felgą, a obręcz, którą nakłada się na gorąco, jest w tym naszym porównaniu oponą. Kiedy obręcz stygnie, zaciska się na kole bosym i mamy gotowe koło. Jest to technika stara, sięgająca początków kolei, ale wciąż znajdująca zastosowanie, przede wszystkim w wagonach towarowych. Robiło się tak dlatego, że obręcz była tym elementem, który miał podlegać zużyciu. Zdecydowanie łatwiej jest wymienić zestawy kołowe w wagonie, niż wymieniać szyny na linii kolejowej, co powoduje przerwy lub utrudnienia w ruchu. Dlatego szyny są twardsze i zużywają się wolniej, a zestawy kołowe zużywają się szybciej. Od lat 60. UIC, czyli Union International des Chemins de Fer, a po polsku Międzynarodowy Związek Kolei, zalecał stosowanie w wagonach i zespołach trakcyjnych osiągających prędkość 200 km na godzinę kół monoblokowych, czyli pozbawionych obręczy i wykonanych z jednego kawałka stali. Ma to ogromne zalety, bo odpada problem potencjalnego przesunięcia lub też pęknięcia obręczy. Rozwiązania tego nie stosowano wcześniej, ponieważ nie istniały dość precyzyjne obrabiarki, które mogłyby reprofilować zestawy kołowe zamontowane w wagonach, lokomotywach czy zespołach trakcyjnych. Więc zużyte czy uszkodzone obręcze się po prostu wymieniało, ale od czasu, kiedy precyzja w obróbce metalu weszła na wyższy poziom, można takie zestawy po prostu reprofilować na specjalnej tokarni. Dziesiątki razy wstawiałem pojazdy czy wagony na tokarnię i jest to proces bardzo szybki, przez co skuteczny i wydajny. Po prostu wjeżdża się na specjalny odcinek toru, pod którym znajduje się cała maszynownia tokarni. Najpierw następują pomiary, czyli kółka się obracają na rolkach, a lasery mierzą wszystkie wartości. Potem, klikając w komputerze, wybiera się odpowiedni profil, jaki chcemy uzyskać i cały proces dalej odbywa się automatycznie i tokarka toczy od razu całą oś, czyli oba koła. Trwa to kilka do kilkunastu minut, po czym trzeba kawałek podepchnąć pojazd, żeby tokarka obsłużyła kolejną oś. Nie ma potrzeby jakiegokolwiek demontażu wózków czy zestawów kołowych, a taki typowy wagon jak węglarka czy cysterna po około 45 minutach, maksymalnie do godziny, wyjeżdżają gotowe do dalszej eksploatacji. Wprowadzenie tego typu rozwiązań to była zmiana rewolucyjna, chociaż mało się o tym mówi. Dzięki tokarkom można było zacząć stosować koła monoblokowe, a dzięki monoblokom ryzyko wypadku z powodu usterki zestawu kołowego znacznie malało. No ale niemieccy konstruktorzy nie zdecydowali się na monobloki, tylko wybrali koła obręczowane, dodatkowo jeszcze stosując wspomnianą gumę między obręczą a kołem bosym w celu tłumienia drgań. Nie był to dobry pomysł. 3 czerwca 1998 roku jeden ze składów Intercity Express o numerze bocznym 51 obsługiwał pociąg numer 884 na trasie Monachium-Hamburg. Połączenie to nazwano Wilhelm Konrad Röntgen na cześć noblisty, odkrywcy promieniowania X, czy też bardziej znanego u nas jako promieniowanie Röntgena. Nazwa ta nie była przypadkowa, ponieważ Röntgen ostatnie 23 lata swojego życia mieszkał i pracował właśnie w Monachium. Ciekawe jest to, że dzisiaj jego wynalazku używa się nie tylko do wykonywania prześwietleń ludzkiego ciała, ale także do badań defektoskopowych, na przykład kolejowych zestawów kołowych. To brzmi trochę jak chichot historii, kiedy pociąg nazwany nazwiskiem odkrywcy można było uratować używając jednego z jego wynalazków. Ale takich badań nie przeprowadzono, mimo że technologia z gumową przekładką powinna być moim zdaniem poddana specjalnej obserwacji podczas eksploatacji, ponieważ była jednak rozwiązaniem dość nowatorskim i nie było do końca wiadomo, jak będzie się zachowywać podczas dłuższego użytkowania w zmiennych warunkach środowiskowych. Ale tego nie zrobiono, a nasz pociąg o godzinie 10.30 opuścił stację w Hanowerze. Dzięki dochodzeniu śledczych, a także zeznaniom świadków wiemy dokładnie, co się stało. Około 130 km przed stacją docelową dochodzi do zmęczeniowego pęknięcia obręczy pierwszej osi drugiego wózka, licząc od czoła pociągu, która rozpada się na spore kawałki lecące z dużą prędkością we wszystkich kierunkach. Jak pamiętamy, pierwszy człon jest napędowy i nie znajdują się w nim pasażerowie, ale spory odłamek obręczy wbija się w podłogę pierwszego wagonu pasażerskiego. Cały zespół wpada natomiast w poważne drgania, ponieważ od tej pory o szynę trze nie powierzchnia toczna obręczy, tylko koło bose, które absolutnie nie jest do tego przystosowane. Ale nie zostało to niezauważone. Fragment obręczy, który wbił się w pierwszy wagon, nie tylko zrobił dziurę w podłodze, ale pokonał jeszcze kilkadziesiąt centymetrów i wyszedł dokładnie poprzez podłokietnik oddzielający fotele Jorga Dittmana i jego żony. Postanowił on, że zabierze żonę wraz z synem z uszkodzonego wagonu w bardziej bezpieczne miejsce, a następnie udał się na poszukiwania konduktora, który w tym czasie znajdował się w trzecim wagonie, aby poinformować go o zaistniałej sytuacji. Pociąg natomiast jechał dalej z prędkością 200 km na godzinę. Konduktor już zdążył zauważyć, że zespół trakcyjny wpadł w nienaturalne wibracje, ale nie uznał tego za dostateczny powód do zaciągnięcia hamulca awaryjnego. Mało tego, również po informacji otrzymanej od Dittmana, że w podłogę wbił się jakiś duży, metalowy przedmiot, również nie podjął działań mogących zapobiec katastrofie. Zdecydował, że będzie przestrzegał polityki DB, która mówiła, że zanim użyje hamulca awaryjnego, ma ustalić, co się dzieje. Jest to o tyle ciekawe, że wszystkich pracowników związanych z ruchem szkoli się, że w razie jakichkolwiek wątpliwości mają zatrzymać pociąg, a dopiero potem zająć się wyjaśnianiem sytuacji. Nie jest to podejście w żadnym stopniu nowe i nawet starzy pracownicy powtarzają jak mantrę zdanie: jak stoi, to się nie wykolei. Ale jak widać, polityka DB była zupełnie inna niż podpowiadał to zdrowy rozsądek i konduktor udał się do pierwszego wagonu celem ustalenia, co się tak naprawdę wydarzyło. Jak zeznał później Dittman, w tym czasie wagony zaczęły kołysać się z boku na bok, co w sumie jest zrozumiałe, bo na jednym z zestawów kołowych nie było obręczy, a co za tym idzie również obrzeży, które powodują, że pociąg nie wężykuje. Do katastrofy nie pozostała już nawet minuta. Nasz świadek udał się wraz z konduktorem do pierwszego wagonu, chociaż jak twierdzi, był już na tyle zdenerwowany sytuacją, że szukał po drodze uchwytu hamulca awaryjnego, ale żadnego nie zauważył. Dokładnie w momencie, kiedy dotarli do pierwszego wagonu, a Dittman wskazał palcem wystający z jego podłokietnika kawałek metalu, dochodzi do katastrofy. Jest godzina 10.59. Najpierw uszkodzone koło z dużą siłą uderza o iglicę zwrotnicy, która zostaje wyrwana ze swoich mocowań i również wbija się w podłogę wagonu oraz unosząc jeden z wózków trzeciego wagonu, który się wykoleja, a następnie uderza w kolejny rozjazd, powodując jego przełożenie z układu do jazdy na wprost do pozycji na kierunek zwrotny, a mówiąc prościej, do jazdy na bok. Pierwszy człon napędowy, jak to się w żargonie kolejowym mówi, przeszedł bez problemu. Podobnie wagon pierwszy i drugi. Dlaczego tak? Do przełożenia doszło już za członem napędowym, a dwa pierwsze wagony też zdążyły przejechać jeszcze na wprost i dopiero drugi wózek trzeciego wagonu został skierowany na bok, więc dopiero w tym momencie nastąpiła tak zwana jazda dwutorowa, powodująca wykolejenie wagonu trzeciego. Ale na tym nie koniec. Wagon czwarty wpada z prędkością 200 km na godzinę w ten rozjazd ułożony na bok, więc również on wyskakuje z szyn, po czym następuje rozerwanie pociągu i wtedy właśnie zaczyna działać hamulec zespolony. Jednostka napędowa i pierwsze trzy wagony zatrzymają się 3 km dalej, już za stacją ESD. Tutaj nie było na szczęście wielu ofiar. Zupełnie inaczej sprawa miała się w pozostałych częściach pociągu. Wagon czwarty po rozerwaniu i wypadnięciu z torów zabija na miejscu dwóch pracowników kolejowych. Musimy jeszcze nadmienić, że zarówno ten wagon, jak i wagon trzeci uderzają we wiadukt, który przebiegał dokładnie nad miejscem wykolejenia. Jednak mimo to minęły one ten wiadukt, który zawalił się dosłownie ułamek sekundy później. Więc wszystkie kolejne wagony wpadały na siebie. Na miejscu ginie 101 osób, ciężko rannych jest 88, a pozostałe 106 nie odniosło obrażeń lub były one na tyle lekkie, że można je było opatrzyć na miejscu. Akcja ratunkowa przebiegała w tym przypadku nadzwyczaj sprawnie, bo już w 3 minuty po wypadku zostają postawione na nogi wszystkie służby ratunkowe, a na miejsce szybko spływają kolejne jednostki. W całej akcji wzięło udział ponad 1000 osób, wliczając w to brytyjskie wojska stacjonujące w Niemczech. Co ciekawe, początkowo podejrzewano, że do katastrofy doszło w wyniku najechania pociągu na samochód osobowy, ponieważ w tej mieszaninie gruzów i rozbitych wagonów odkryto Volkswagena Golfa. Ale jak się później okazało, należał on do tych dwóch pracowników kolejowych, którzy zostali przygnieceni przez wagon czwarty i najprawdopodobniej był on zaparkowany na wiadukcie w chwili, w której doszło do jego zawalenia, więc ta hipoteza szybko upadła. Jednak dochodzenie pokazało coś innego. Po pierwsze, okazało się, że DB zrezygnowało z kontroli defektoskopowych stanu układów biegowych swoich pociągów, ponieważ dawały one wyniki fałszywie pozytywne, czyli wykrywały usterki, których w rzeczywistości nie było i generowało to zbyt wysokie koszty. Jeśli mam być szczery, to wolę urządzenie, które wykrywa problem, którego nie ma, niż urządzenie, które nie wykrywa problemu, który jest. Ale co ja tam się znam? W efekcie tego podczas okresowych przeglądów pracownicy kontrolowali zestawy kołowe jedynie wzrokowo, przyświecając sobie latarkami. Po drugie, urządzenia kontrolne zamontowane na szlakach kolejowych w ciągu tygodnia przed katastrofą wykrywały stany awaryjne zestawów kołowych, ale zostało to zignorowane. Fakt, nasze ASDEC-i, czyli systemy detekcji stanów awaryjnych taboru, też czasem wykrywają usterki, których nie ma. Ale za każdym razem jest to sprawdzane i znów mogę powiedzieć to, co przed chwilą. Że lepiej sprawdzić i nic nie znaleźć, niż nie sprawdzić, kiedy coś się dzieje. Po trzecie, w ciągu dwóch ostatnich miesięcy 8-krotnie obsługa pociągu zgłaszała wibracje oraz hałas dochodzący z okolic tego wózka, w którym doszło do pęknięcia obręczy, jednak zostało to zignorowane. Jak dla mnie to zgłoszenia pracowników plus wykryte przez systemy bezpieczeństwa nieprawidłowości były dostatecznym powodem, żeby skierować tabor na dodatkowe kontrole. Jednak tego nie zrobiono. Śledczy w swoim raporcie podkreślili jeszcze jedną rzecz, mianowicie absurdalną politykę firmy, mówiącą o tym, że konduktor ma sprawdzić, co się dzieje, zanim wdroży hamowanie awaryjne. Zwrócili uwagę na to, że pracownik działu obsługi klienta nie ma absolutnie żadnego przygotowania technicznego do tego, żeby określić, czy dana sytuacja wypełnia znamiona zagrożenia, czy też nie. I polityka nakazująca mu ocenę sytuacji przed podjęciem decyzji jest całkowicie błędna. Poza tym weźmy pod uwagę, ile trwa sprawdzenie i analiza takiej sytuacji, kiedy pociąg pędzi 200 na godzinę i jaki dystans pokona on w tym czasie. W konsekwencji tej katastrofy tymczasowo ograniczono prędkość składów ICE do 250 km na godzinę do momentu, aż zakończy się procedura wymiany wszystkich zestawów kołowych z obręczowanych na monoblokowe. Dość symboliczne były odszkodowania, jakie DB wypłaciło rodzinom ofiar tej katastrofy. W przeliczeniu ówczesnych marek na dzisiejsze euro było to około 15 15 tysięcy, co wydaje się dość śmieszną kwotą. Nikt też w sumie nie odpowiedział za doprowadzenie do katastrofy, ponieważ w procesie z 2003 roku, gdzie na ławie oskarżonych zasiadł jeden z szefów DB, przedstawiciel Urzędu Bezpieczeństwa Kolei oraz projektant zestawów kołowych, zawarto ugodę i każdy z nich miał zapłacić 10 tysięcy euro kary. A przypomnijmy, że postawiono im zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, więc jak na tak poważne zarzuty 10 tysięcy euro wydaje się niezbyt dużą kwotą. W 2001 roku otwarto miejsce pamięci zaraz obok torów oraz wiaduktu, gdzie ustawiono tablicę z nazwiskami wszystkich ofiar oraz posadzono 101 drzewek czereśniowych, po jednym dla każdej osoby, która zginęła w tej katastrofie. Zdjęcia z tej katastrofy znajdziecie oczywiście na stronie Podcastrof na Facebooku, a jeśli macie ochotę być bardziej na bieżąco, to możecie mnie śledzić również na Instagramie, gdzie od czasu do czasu wrzucam coś w relacjach. Jeśli macie natomiast ochotę wesprzeć mój podcast, to znajdziecie mnie na patronite.pl/mamut. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.